To zaczynamy drugą część i proszę ojca Mateusza.
Ja dosłownie w kilku słowach odpowiedź na to, co ojciec Piotr mówił. Znaczy, byłaby to wizja tragiczna w ogóle. Tragiczna, gdybyśmy powiedzieli coś takiego, że dzisiaj, bo z tego, co mówił ojciec Piotr, to w gruncie rzeczy wynika, że dzisiaj nikogo nie obchodzi, kim tak Pan Bóg naprawdę jest. I to by było dosyć smutne, że bardziej obchodzi nas to, kim jest dla nas, cokolwiek by to miało znaczyć, niż nas po prostu interesuje, kim on jest sam w sobie. Przypomina mi się właśnie Karl Barth, którego przywołałeś. Kiedyś stworzono taką ankietę, żeby wielcy teologowie wypowiedzieli się na temat, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. No i po kolei teologowie wypowiadali się i Karl Barth odpowiedział, że go strasznie denerwuje to pytanie w tej ankiecie, ponieważ Jezus Chrystus jest dla niego tym, kim jest. I po prostu jest tym, który jest tam wyrażony w doktrynie jego kościoła reformowanego i on uważa, że tym jest Jezus Chrystus. I że pytanie, kim on jest dla mnie, może być mylące, bo istotne jest pytanie, kim on naprawdę jest sam w sobie. Jeśli tak jest, jak mówi ojciec Piotr, to ten irracjonalizm, którym nie powinniśmy straszyć. No jeżeli ktoś schodzi na pozycję, bo dla mnie to, co mówił ojciec Piotr, jest irracjonalne. W dużej mierze jest irracjonalne. To jest pewien opis sytuacji, być może trafny, być może nietrafny, być może jest to zbyt duże uogólnienie jakiejś sytuacji duchowej człowieka teraz, czy psychicznej, powiedzmy. Natomiast jeśli ktoś świadomie mówi, że jest irracjonalny i że on się nie posługuje zasadami rozumu, no to ten ktoś musi stanąć poza dyskusją, prawda? Bo z kimś, kto uważa, że rozumu nie ma, dyskusji też być nie może, nie może być argumentów. W związku z tym, jeśli jakiś teolog w ogóle mówi, że on jego zasady rozumowe nie interesują, że on się opiera tylko i wyłącznie chociażby na tym, co, nie wiem, jaka jest świadomość teraz społeczna, czy co jest nawet w Piśmie Świętym i że on będzie po prostu to tak czytał, jak to tam jest i że on tylko to bierze i żadnej filozofii nie bierze do tego, no to to jest pozycja irracjonalna. Bo przypomnę tylko, że była przywołana ta zasada, że do Boga mamy dostęp przez Jezusa Chrystusa. I jest to jasne. I dla Tomasza jest to jasne. Ta metafizyka, którą stworzył, była możliwa tylko i wyłącznie przez to, że było wcielenie. On jest o tym przekonany jakoś głęboko. Natomiast już przy samym wcieleniu, podchodząc do postaci Chrystusa, my mamy jakieś założenia filozoficzne. My mamy jakieś pojęcia. My nie możemy się zupełnie pozbawić tego, stając i na przykład analizując postać Pana Jezusa i jego zbawcze dzieło. Chociażby już wielkie dyskusje na Soborze w Nicei o homoousios i setki innych definicji, które od razu się pojawiły. Po prostu nie da się powiedzieć w ten sposób, to w związku z tym my do Pana Boga mamy dostęp tylko i wyłącznie przez Chrystusa, który jest w Piśmie Świętym i nas w ogóle filozofia jak gdyby nie interesuje. I ostatnia rzecz. Ja widzę, że wobec tego dla nas, jako ludzi żyjących w takim, a nie w innym czasie, pozostaje to samo dokładnie pytanie, które było dla naszych, tych, którzy nas poprzedzali i od którego zawsze zaczynała teologia właśnie w DDO Uno, mianowicie odróżnienia, kim jest Bóg, a co to jest Bóg, a co to jest nie Bóg. Po prostu, jeżeli tak jak my tu siedzimy, to tu nie siedzi Bóg. Jeżeli tu nie siedzi Bóg, to jaki jest Bóg? Krótko mówiąc, rozpoczęcie od prostego rozróżnienia, czym Bóg być nie może, żeby pozostać Bogiem? Bo w przeciwnym razie wikłamy się w nieskończoną ilość trudności. I jeśli ktoś mówi, że to pytanie go nie interesuje tak naprawdę, kim Bóg jest w swojej istocie i czym on się różni od świata, no to w gruncie rzeczy wstawia się poza dyskusją.
Dobrze, dziękuję ojcu Mateuszowi. I teraz ojciec Piotr chce odpowiedzieć, ustosunkować się.
Mam Mam nadzieję, że jeszcze nie jestem poza dyskusją tak całkiem, bo starałem się, bo tu ojciec Mateusz powiedział, że to, co ja powiedziałem, jest irracjonalne. Ja się starałem to racjonalnie wszystko poskładać, mimo wszystko, zgodnie z zasadami gramatyki też się wyrażać, chociaż czasami szybko i to może nie szło tak dobrze, ale myślę, wydaje mi się, że to było wszystko okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć tak, że staram się jeszcze być w dyskusji w związku z tym. Dla nas i dla naszego zbawienia to nie jest jakaś współczesna wizja, tylko to jest to, co mamy w credo. To jest wizja ojców Kościoła, no, ten Bóg, który przychodzi, którego trzeba głosić w tym kontekście, jaki jest, w świecie, jaki jest. I ja zawsze krytykowałem, co po niektórych właśnie tomistów na przykład, którzy chcą najpierw uczyć ludzi XIII-wiecznej metafizyki, a potem głosić im Ewangelię. A no tak się nie da. No po prostu trzeba najpierw spróbować, znaczy najpierw trzeba głosić Ewangelię, mam wrażenie. Oczywiście borykając się z tymi wszystkimi trudnościami, jakie ma teologia i jakie ma współczesne myślenie. To są też nasze problemy. No ale to jest nasze zadanie. I to ja mówię z całą taką powagą, bo to właśnie staramy się robić w końcu. I nie ma szans, uważam, na żadną jakąś rekonstrukcję XIII-wiecznych racjonalnych systemów, które są cudowne, jak cudowne są katedry, które można podziwiać i zwiedzać. I mam wielką zawsze... I cieszę się, że też mogą nam wiele też pokazać. Natomiast tak czy inaczej, no niestety... Wychodzę z założenia, że nie da się tego w jakiś sposób zrekonstruować i to jest niepotrzebne i po prostu no, stąd wynika moje takie przekonanie, że ten współczesny świat czy współczesne myślenie z tymi takimi pewnymi aspektami, które niektóre rzeczy w takim tradycyjnym obrazie Pana Boga kwestionują, no trzeba to jakoś, trzeba na tym pracować, a nie inaczej.
I tym mocnym wyznaniem ojca Piotra rozpoczynamy dyskusję i zapraszam wszystkie osoby również na sali do wzięcia udziału.
Teraz działa? Tak.
Ja na początku chciałem jakoś się zrzymałem, jak słuchałem Mateusza o tym, że współczesna teologia w swoim opisie jest strasznie się infantylizuje. Oczywiście zawsze jest to zagrożenie, że możemy się infantylizować, ale czy teologii średniowiecznej takie zagrożenie nie mogło jakby też towarzyszyć? I wydaje mi się, że to, że dzisiaj tak bardzo dużo mówimy w związku z Bogiem, o uczuciach i próbujemy przez te uczucia jakby też mówić o Panu Bogu, jest jakby wynikiem samoświadomości człowieka. Dzisiaj, jak ja widzę też po formacji, bo to jest moja działka, że nie tylko jest ważne pytanie, komu dzisiaj składam śluby, ale kto składa śluby. Dzisiaj to pytanie o to, kim jest człowiek i co się w nim dzieje, jakie w nim przewalają się uczucia i przeżycia jest strasznie ważne i to nie może mieć odbicia w teologii. Natomiast no, miejmy świadomość, że przy braku takiej świadomości, znajomości ludzkiej psychiki i uczuciowości w średniowieczu nie można jakby argumentami średniowiecza torpedować współczesnego mówienia o Panu Bogu, kiedy mamy tą świadomość psychologiczną, emocjonalną właśnie człowieka. Natomiast wydaje mi się, że pewną infantylizacją w średniowieczu jest to, że człowiek nie ma odwagi, raczej umiejętności odpowiedzi na to, kim jest, czy raczej ucieka przed tą odpowiedzią, bo ona jest dosyć nieciekawa. Nieciekawa, człowiek w średniowieczu się jakby nie liczy, więc człowiek ucieka do świata snów o swojej wielkości, ucieka do wielkich idei i jakby ten język teologii jest językiem często właśnie tego uciekania do snów o wielkości i taka też jest jakby teologia. Myślę, że właśnie cała dyskusja teologiczna o wszechmocy Pana Boga wynika z tego, że człowiek nie jest, człowiek średniowiecza, człowiek starożytności nie jest w stanie mówić o człowieku słabym, o jego prawdziwej kondycji, bo to jest pewna niedorzeczność. O tym się nie mówi, o tym się nie rozmawia. taki był wtedy jakby klimat. Natomiast czy to nie jest infantylizacja, kiedy właśnie człowiek marząc w swoich snach o wielkości, w imię właśnie tej wszechmocy upolitycznia wszelką władzę duchową, kiedy właśnie w XIII wieku papież Innocenty III bardzo mocno jakby zmienia koncepcję prymatu papieża, idąc właśnie w ten polityczny aspekt. I kiedy to używanie języka właśnie Boga silnego, Boga wszechmocnego, Boga, który sobie ze wszystkim może poradzić, wpływa niestety na też sposób ewangelizowania, na to, że ten Kościół jest bardzo silny i sobie ze wszystkim radzi, w cudzysłowie właśnie, sobie często nie radząc z prawdziwymi problemami gdzieś tam człowieka. Przykład taki to jest chociażby też cała teologia związana z zadośćuczynieniem. Pan Bóg musi być doskonały, nie może w nim być żaden brak, więc cała teoria zadośćuczynienia, przy której ja niestety ciągle czuję się winny. Nawet jeżeli rozczulę się jak średniowiecze przed krzyżem Pana Jezusa, że On tyle dla mnie biednego wycierpiał i tyle potu i tyle krwi i tak bardzo mnie ukochał, to jednak ja ciągle przy Nim czuję się winny, bo On ciągle za mnie musi coś zadośćuczynić, bo w Bogu nie może być słabości, bo w Bogu nie może być, nie ma prawa miejsca na słabość.
Proponuję może, żebyśmy najpierw zebrali kilka głosów w sali, a później będzie czas na reakcję.
Ja przede wszystkim mam takie wrażenie, że jeżeli nawet w konsekwencji Bóg nie jest słaby, na co się silni współczesna teologia, to mam takie wrażenie, że po dzisiejszym panelu mógł się słabo poczuć, bo ja się poczułem. Ale adrem. Mam najpierw takie pytanie do ojca Michała. To znaczy, bardzo mnie zaintrygowała ta koncepcja potencji u świętego Tomasza, ponieważ nie wiem, czy do końca ją dobrze zrozumiałem, to chciałbym się wysilić na pewną bardzo krótką próbę syntezy tego i zadać później krótkie pytanie. Czy można zatem powiedzieć, że kiedy Tomasz mówi o tej potencji ad extra, chce powiedzieć, że Bóg w swojej wszechmocy może stworzyć każdy z możliwych światów, ale decyduje się stworzyć właśnie ten konkretny, i to nie ten świat i rzeczy w tym świecie i osoby go ograniczają, ale to Bóg sam, stwarzając ten świat, decyduje się ograniczyć ten świat. W konsekwencji biel nie może być zarazem czernią, bo wtedy otrzymałaby pewien pierwiastek boski. Mogłaby predestynować do bycia jakąś częścią boskości. Dlatego właśnie Bóg zdaje się sam ograniczać ten świat. To Bóg ogranicza świat, a nie świat ogranicza Boga. Natomiast mówiąc o tej potencji ad intra, czy oznacza to, tutaj idąc za myślą ojca Grzegorza Chrzanowskiego, że można by sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, w której ta relacja pomiędzy osobami Trójcy Świętej jest relacją, nie relacją właśnie miłości, ale relacją nienawiści. Można sobie to teoretycznie wyobrazić i mogłoby to leżeć w tej perspektywie tej absolutnej wszechmocy boskiej. Natomiast w konsekwencji to doprowadziłoby do tego, że Bóg przestałby być Bogiem. Ponieważ jakby z samej natury Boga wynika, że Bóg jest miłością. Czyli, mówiąc najprościej, jedyną rzeczą, która ogranicza Boga, jest Bóg. Jedyną rzeczą, która ogranicza Boga, jest Jego boskość. Ale po pierwsze pytanie, co to znaczy? To właśnie to, co próbował pan dr Majeran pokazać, mówiąc o wszechmocy. Co to tak naprawdę znaczy? Ta boskość na nic tak naprawdę nie wskazuje. A rozumiem tą boskość, zerknę sobie tylko, jako pewnego rodzaju istotę. Pytając o to, czym jest boskość, pytam, jaka jest istota Boga. I tutaj ta koncepcja Tomaszowa, którym utożsamia istotę z istnieniem, jest niewystarczająca, bo z tego, że Bóg jest istniejącym, że jest istnieniem, nie wynika bezpośrednio, że jest wszechmocny. I kolejne pytanie, które się rodzi, ponieważ właśnie ta koncepcja tej, nazwijmy ją, dawnej teologii Tomaszowej odnosi się raczej mimo wszystko do koncepcji Boga jako Ojca, niż, tak to widzę po tej dzisiejszym panelu, niż Boga po wcieleniu, jako osobę Chrystusa. I ta koncepcja Boga Ojca nie mówi nam nic o naturze, bo nie wiemy, jaka jest natura Boga. W konsekwencji dlatego, że nie wiemy, jaka jest natura Boga, nie możemy powiedzieć, co Boga ogranicza, czy Bóg jest wszechmocny, czy nie. A dlatego, że współczesna teologia patrzy na Boga przez pryzmat wcielenia, więc jakby tutaj zdaje się, że teologia ta współczesna mówi tak, ponieważ nie znamy, tak jak Tomasz próbował to pokazać, natury Boga jako Boga, natury Boga jako Ojca, ale teraz znamy naturę po wcieleniu Boga jako Chrystusa, czyli Boga jako człowieka, więc ta współczesna teologia jakby antropomorfizuje Boga. Przez to właśnie, że patrzy na Niego przez pryzmat wcielenia.
Więc oczywiście tu kilka osób zostało wywołanych do odpowiedzi, ale może ja proponuję taki sposób właśnie przeprowadzenia naszej dyskusji, że najpierw zbierzemy pytania, a ja później właśnie tym osobom, które mają coś wyjaśnić, dam głos, żeby mogły się ustosunkować do tych pytań, które się pojawią. Dobrze?
No ja właściwie chciałem wrócić do tego głosu Grzegorza sprzed południa. Znaczy ja myślę tak, że nasze myślenie o wszechmocy jest zdeterminowane przez nasze myślenie o wolności. A o wolności możemy myśleć na dwa sposoby. Po pierwsze, jest wolność pozytywna. I wówczas jestem wolny, to znaczy potrafię wybrać dobro. I to, myślę, jest myślenie, które stoi za koncepcją Tomasza. Po drugie, jest wolność rozumiana negatywnie, czyli że nikt mi nie zabrania, nikt mnie nie ogranicza, nikt mnie nie przymusza. Jestem wolny, to znaczy wolno mi. Najlepiej, jeśli wolno mi cokolwiek. Im bardziej coś absurdalnego wolno mi zrobić, tym bardziej jestem wolny. Zgodnie z taką koncepcją, ja jestem wolny także wtedy, jeśli nie potrafię przeczytać trudnej książki, bo nie potrafię się skupić, bo nie potrafię zrezygnować ze swoich zachcianek, nie potrafię być wytrwały, no ale ponieważ nikt mnie nie zmusza, no to jestem wolny. I teraz rzecz w tym, że my jesteśmy zanurzeni w jakby cała współczesna kultura, to jest to drugie myślenie o wolności. I przy takim myśleniu rzeczywiście to, że Bóg nie może stworzyć sprzeczności, jest jego ograniczeniem, no bo jest coś, cokolwiek, czego nie może, no czyli jest ograniczony. Natomiast ta pierwsza koncepcja wolności, ona rozróżnia, wprowadza pewną hierarchię wartości. I pozostając przy przykładzie czytania książki, jeśli ja potrafię przeczytać 100 harlekinów, jakiś romansideł, jeśli do tego dodam, że jeszcze 10 następnych potrafię przeczytać, to powiem, że niewiele dodałem. Jeśli powiem, że potrafię przeczytać Hegla i zrozumieć, i potrafię przeczytać Plotyna po grecku i zrozumieć, to jest coś zupełnie innego. Natomiast jeśli nie potrafię przeczytać długopisu, który nie jest w ogóle żadnym tekstem, no to jest absurd po prostu, a nie jakieś ograniczenie. No i teraz ta sprzeczność, której Bóg nie potrafi, to nie tylko jest długopis, który nie jest tekstem do przeczytania, tylko służy do pisania, ale sprzeczność to jest coś, co w ogóle do niczego nie służy, czego w ogóle nie ma, czego w ogóle być nie może. Zgodnie z tą koncepcją wolności, to ograniczenie w cudzysłowie Bożej Wszechmocy nie jest żadnym ograniczeniem. Inaczej mówiąc, to jak myślimy o wolności zmienia sens tego, co się kryje w tym słowie wszystko, że wszystko mogę. Wszystko to znaczy co? Cokolwiek, jakiekolwiek, jakie bądź, czy potrafię dobro, czy potrafię miłość.
Oddaję głos ojcu Grzegorzowi, tylko dodam, że właśnie sprzeczność to nie jest ten zakazany owoc, którego nam Pan Bóg odmówił, bo nas nie lubi.
Dziękuję Ci, Zbyszku, za to dopowiedzenie. Ja się zgadzam z Tobą, że ta koncepcja wolności odgrywa dużą rolę, ale w tym moim głosie nie będę się do tego stosunkowywał, bo musiałbym się zastanowić, a chciałem zadać raczej pytanie tutaj siedzącym tym uczestnikom dyskusji następujące. To znaczy, przyznam się, że już teraz może mniej, jak powiedziałem, dyskusja się toczy, ale podczas gdy wygłaszaliście wasze referaty, zabrakło mi jednej rzeczy. Znaczy, zabrakło mi jakiejś takiej osobistej myśli, jakiegoś takiego przedstawienia waszych osobistych poglądów. W przypadku Mateusza rozumiem, że Mateusz na tyle ceni i jakoś identyfikuje się z myślą świętego Tomasza, że w zasadzie przedstawiając jego poglądy przyjmuje je za własne. Więc jakby, ale też jakby no, pytanie, czy nie ma żadnej rysy w tym przyjmowaniu za własne. Natomiast jeśli chodzi o Piotrka, no Piotr mówił, miałem wrażenie pewnego dystansu, więc nie wiem na ile te poglądy, które przedstawiłeś jako poglądy teologii współczesnej są poglądami, które ty akceptujesz, się z nimi zgadzasz, a na ile są to poglądy, które zreferowałeś nam tutaj po to, żebyśmy mogli się z nimi zapoznać, ale w gruncie rzeczy na przykład nie zgadzasz się z wieloma z nimi, prawda, czy ty jakoś selektywnie akceptujesz, czy coś. Więc ja bym chciał, żebyśmy przeszli na taką płaszczyznę nie tylko co różni autorzy mówią, ale co my myślimy. To się oczywiście nie da, ponieważ my myślimy w dużej mierze to, co gdzieś tam znaleźliśmy autorów, którzy nam się podobają i których argumentacje przyjmujemy. Ja chciałem powiedzieć, co ja sądzę na temat wszechmocy, bo to jest intrygujący bardzo temat dla mnie. Powiedziałbym tak, jesteśmy w świecie alfa, jak mówił Mateusz, i ten świat alfa to jest świat, w którym wszechmoc Pana Boga jest tą wszechmocą uporządkowaną, prawda? I ja w tym świecie alfa osobiście widzę tą wszechmoc Pana Boga jako wszechmoc ograniczoną. I to może być tak, że Pan Bóg tą wszechmoc świadomie ograniczył. Ona jest ograniczona przez dwie rzeczy podstawowe, moim zdaniem. Po pierwsze, autonomię rzeczywistości tego świata. Znaczy świat oczywiście jest przez Boga podtrzymywany w istnieniu, więc o tyle nie jest autonomiczny, sam z siebie istniejący. Ale świat kieruje się własnymi prawami. Stąd na przykład wiele przypadków zła o charakterze takim naturalnym, prawda? Różne wypadki, cierpienia i tak dalej, bo to ma swoje konsekwencje. Ale to ma też swoje dobre strony, bo jeżeli znam prawa, które rządzą fizyką, chemią, biologią i tak dalej, mogę na przykład wynajdywać różne rzeczy, które pomagają zło zwalczać, lekarstwa i tak dalej, albo mogę być też podmiotem etycznym, bo jak wiem, że rzucę kamieniem, to w kogoś trafię, mogę go uszkodzić, więc tego nie robię, prawda? Bo jest taka fizyka. I to jest jedno ograniczenie prawa, które rządzą tym światem. Drugie ograniczenie to jest ludzka wolność i ludzkie decyzje. Tomek o tym wspomniał. Bardzo mało było powiedziane dzisiaj na temat właśnie tego ograniczenia wszechmocy Pana Boga, jakim jest wolność człowieka. I to oczywiście to jest w naszym świecie, w świecie alfa, bo w świecie beta na przykład mogło być tak, że ludzie na przykład nie sprzeciwialiby się nigdy Panu Bogu. W naszym świecie ludzie się sprzeciwiają. Grzech, rozmaite rzeczy, prawda? Więc moje pytanie jest takie, co sądzicie o tym? Oczywiście, jak mówiłem, to jest pogląd, który jakoś przyjmuję za swój, no ale też no, nie ukrywam, pewnie nie jedna osoba rozpoznaje w tym echo poglądów Hansa Jonasa.
Teraz ojciec Stanisław i później tu jest jeszcze głos.
Dziękuję. Ja mam dwa pytania. Postaram się jak najkrócej je przedstawić. Po pierwsze, równoległość wszechmocy Bożej i drugi odcień księżycowy, nazwijmy to jak dwa oblicza księżyca. Dla nas słabość Boga, a z jego strony wielkość Boga. Czyli pewnego rodzaju ten dualizm w poznawaniu owej wszechmocy Bożej. Mam tu na myśli następującą rzecz. Chrystus staje w Nazarecie, do swoich mówi, chce uczynić wiele dobra, a oni mu nie wierzą. I odchodzi, wypominając im to, że nie może, że oni go nie poznają. Tylko u swoich może być niepoznany. Wszechmoc przez poznanie i wszechmoc, która zakłada, no chce się zapośredniczyć w wierze. I w tym momencie zapytanie, czy na ile kryzys współczesnej interpretacji też wszechmocy Bożej nie bierze się z kryzysu wiary. Że Bóg po prostu, chodzi mi tutaj głównie o kryteria wszechmocy. Co my rozumiemy, jakie kryteria przyjmujemy jako kryteria wszechmocy? Co jest kryteriami wszechmocy? Bo tutaj właśnie następuje cały kryzys, moim zdaniem. Po oświęcimy to, co Piotr powiedział, całego jego różnorodności, spojrzenia później, antropomorfizacji i tak dalej. Nie chcę tego w to wnikać. Po prostu równoległość właśnie, że czasami ta wszechmoc Boża może polegać na tym, że Pan Bóg nie chce od razu karać, prawda? Tak jak powiedział, pozwólcie ruść konkolowi i pszenicy do żniwa. A my to chcemy, żeby ta wszechmoc dokonała się tak jak u synów Boanerges, prawda? Piorun niech spadnie na Samarię, spalimy ją. Wszechmoc, wyobrażenie. Chrystus walczy z wyobrażeniami tej wszechmocy, z kryteriami wyobrażenia wszechmocy. Jakie my w teologii współczesnej przyjmujemy kryteria wszechmocy Bożej? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, między wszechmocą a miłosierdziem Bożym. Na ile, tak ja przynajmniej trochę w tym temacie sam osobiście próbuję dziubać, i Chrystus mówi do Faustyny Kowalskiej takie zdanie. Kim jest Bóg w swojej istocie, nikt pojąć nie może, nawet aniołowie. Boga można poznać tylko przez przymioty. Nic nowego. I w tym momencie mówienie o Bogu samym w sobie jest w jakimś sensie dla mnie chybione. Możliwe teoretyczne i dobrze, że to robimy, że robimy to teoretycznie. I tu następują całe gry językowe, tak zwane fascynacje możliwościami logicznymi, co my rozumiemy przez Boga samym w sobie. Jak ktoś mi mówi, że ja sobie wyobraził, jak wyglądają stosunki nienawiści między osobami Trójcy Świętej, to ja mu mówię, stary, ja tego sobie wyobrazić nie potrafię. Tak samo jak sobie nie potrafię wyobrazić miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie potrafię. Może ktoś potrafi to wyobrazić. To są gry logiczne na wyobraźni i nam się zdaje, że my sobie możemy coś wyobrazić. I dlatego po prostu moim zdaniem pytanie jest takie, na ile by przez przymioty patrzymy na właśnie wszechmoc boską. I w czwarta modlitwa liturgiczna Kościoła, gdzie jest mowa o tym, że... Przepraszam, pierwsza modlitwa o pojednaniu eucharystyczna, gdzie jest mowa, najbardziej okazałeś wszechmoc swoją w łasce przebaczenia. A więc po prostu na ile wszechmoc Boża należy być, ma być interpretowana przez miłosierdzie, czyli zdolność do przebaczenia, a więc zanurzenia w miłość. I tu bym polemizował akurat z ojcem Maciejem, że wtedy w takiej opcji patrzenie na krzyż wcale nie musi wywoływać lęku, poczucia winy, tylko fascynacji, że jestem tak ukochany, że jego miłość jest większa. Ja nie chcę polemizować, przepraszam, tylko pokazać właśnie te kryteria. Patrzenie na krzyż może wywoływać uczucie traumatyczne, a może być uczuciem fascinozum, gdzie jest właśnie, co jest kryterium wszechmocy? To, że on za mnie umarł i mi przebaczył. Mówię, pierwsze pytanie dotyczy kryteriów, a drugie relacji między miłosierdziem a wszechmocą. Dziękuję.
I ostatnie pytanie, potem oddamy głos osobom, które... A przepraszam, jeszcze dwa pytania, a później zrobimy przerwę na odpowiedzi.
Ja przepraszam za śmiałość pytania. Zdolność wierzenia współczesnego człowieka jest zmniejszająca się i to bardzo wyraźnie. Zdolność wierzenia w samoistnienie Boga oraz zdolność wierzenia w to, że Bóg jest miłością. Nawet tutaj słyszę, że Bóg, że nie poznajemy natury Boga, że jest niepoznawalna. A jeśli jest niepoznawalna natura Boga, to w jaki sposób porozmawiać z ludźmi, w jaki sposób dostarczać argumentów, że Bóg jest miłością. Gdybym mogła usłyszeć trochę wskazówek dla zwykłego człowieka, mającego problem w dyskusji, w odpowiedziach na te właśnie niezdolności współczesnego człowieka, byłabym niezwykle wdzięczna. Dziękuję.
Brat Dominik.
Mam takie małe pytanie i zastrzeżenie co do właśnie popołudniowej części naszego panelu. Ojciec Hektor pokazał bardzo, że tak powiem, szeroką perspektywę pluralizmu pomysłów na Boga i na Bożą Wszechmoc. Natomiast no przynajmniej dla mnie dużym problemem było właśnie takie wrzucenie, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka poglądów mnóstwa teologów naprawdę reprezentujących dosyć różne poglądy, dosyć różne wbrew pozorom opcje. I w momencie, kiedy mamy no wręcz tak obraz niezwykle karykaturalny poglądów współczesnej teologii, to z tym się po prostu nie da dyskutować, bo to jest w momencie coś tak absurdalnego i pełnego samego w sobie sprzeczności, że tak naprawdę wydaje mi się, że nie odpowiada nikomu konkretnemu w życiu. Ogromną słabość Boga. Mamy albo taką wszechmoc ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami, albo maksymalną słabość Boga. Natomiast wydaje mi się, że właśnie, no właśnie postać Grzeszego potrafi bardzo dobrze zjednoczyć jedno z drugim. I takie pytanie trochę zainspirowane też przez wypowiedź ojca Stanisława. Co tak naprawdę jest słabością, co tak naprawdę jest wszechmocą? Czy miłość, która się daje, jest słabością, czy jest mocą? Czy będziemy rzeczywiście nazywali to jakąś, powiedzmy, moralnością dla niewolników, idąc już za niczym? No bo generalnie już niedaleki krok do tego, od tych wypowiedzi. I taki chociażby, może dawać się taki banalny i przeduchowiony przykład, chociażby Boga, który pozwala dać siebie w sakramencie Eucharystii, no który no, tak naprawdę wiele wysiłku nie wymaga, żeby sprofanować. A jeżeli wierzymy rzeczywiście w obecność Chrystusa w Eucharystii, no to jest to po prostu chyba dla mnie no, jeden z większych, poza już samą męką, wcieleniem przykładów uniżenia się Boga i dla mnie osobiście jest to przykład właśnie mocy Bożej, a nie słabości. Natomiast idąc za tą myślą konsekwentnie, trzeba by dojść do wniosku, że jest to największa słabość Boga, sprzeciwiająca się jakiejkolwiek mocy. I tak na koniec jeszcze, tutaj bardzo ojciec Mateusz wspominał o takiej pewnej irracjonalności, która dla niego stanowi przeszkodę. Natomiast zastanawiam się, jeżeli chodzi o formułę w ogóle mówienia o Bogu i kategorii racjonalności, na ile ta racjonalność jest racjonalnością noszącą się do rozumu Boga, na ile jest to racjonalność naszego umysłu i czy nie warto by tutaj jednak na nowo przemyśleć koncepcji też teologii negatywnej i tego, i chociażby w myśli też Dionizego, pseudo-Dionizego Areopagity, kiedy tak naprawdę Bóg jest ponad naszą racjonalnością, jest jakby hiperracjonalny, jest nad tym, co możemy ująć. Czy po prostu pewien absurd dla nas to są tą tak naprawdę logiką Boga.
I ostatnie pytanie.
Czy ja mogę zadać pytanie dotyczące wykładów południowych? Czy to będzie pytanie skierowane do pana profesora Olszewskiego? W zasadzie krótka wypowiedź z prośbą o ustosunkowanie się. Czy według Piotra Damianiego rzeczywistość jako taka, simpliciter, to znaczy w całej swojej złożoności i dynamice, jest poznawalna dla człowieka? Z wykładu profesora Olszewskiego wynikałoby, że nie. Wprawdzie człowiek poznaje prawa przyrody i wiedzę tę może wykorzystać w praktyce, budując domy, mosty itd., ale prawa te są konieczne jedynie quod nos, to znaczy dla nas. Bóg nie musi ich respektować. Damiani antycypuje w ten sposób koncepcję potencja Dei Absoluta i broni Bożej transcendencji i wszechmocy, której podlega rzeczywistość jako całość, czyli simpliciter. Mówiąc współczesnym językiem, człowiek tworzy modele rzeczywistości, za pośrednictwem których ją poznaje, ale sama rzeczywistość pozostaje poza jego zasięgiem, ją zna tylko Bóg. Rzeczywistość zawsze będzie bogatsza od naszych ujęć i prób jej zrozumienia. Czy z taką interpretacją Piotra Damianiego można by się zgodzić?